Sportu FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.
I zaczynamy, szanowni państwo, z tej strony Łukasz Kopczyk, podcast Votum FM, a dzisiaj audycja Kurier Konserwatywny, którą poprowadzę wraz z Jakubem Grygowskim z Wielkiej Brytanii. Dobry wieczór, Jakubie.
Dobry wieczór tobie i wszystkim, Jakubie, słuchającym nas.
Jak się miewasz z powodu w tej całej sytuacji, jaka zaistniała ostatnio w Konfederacji, która też ciebie dotyczy?
Wielu by się ucieszyło, gdybym powiedział, że jestem bardzo zasmucony moim wyrzuceniem z Nowej Nadziei, ale ja wcale nie jestem taki smutny, bo są jeszcze procedury odwoławcze. Poza tym mam wiele zastrzeżeń co do wyroku. Jest mi źle z tym, że po raz kolejny prezes Korwin-Mikke oczywiście dostaje po plecach od ludzi, którym zaufał i w których wierzył i w których pokładał swoje nadzieje. Ale z drugiej strony cieszy mnie to, że ani prezes, co było oczywiste, ani ja, ani kolega Sebastian Ross nie okazaliśmy się ludźmi z gumowymi kręgosłupami, więc to jest dla mnie ważniejsze niż cokolwiek innego.
No to dzisiaj jest bardzo rzadkie, jeżeli chodzi o zachowanie zasad i nieuleganie chociażby wpływom, pieniądzom i tak dalej. Wspomniałeś o procedurach odwoławczych. Ile te procedury trwają? Jak to w ogóle wszystko wygląda? Bo no, jest wyrok sądu czy decyzja sądu partyjnego i teraz jakie plany dalej?
No właśnie z tym wyrokiem, tak jak powiedziałem, mam kilka zastrzeżeń. Przede wszystkim został uchwalony przez zarząd partii Nowa Nadzieja nowy regulamin sądu partyjnego, który wydaje się być niestatutowy, a nawet niezgodny z prawem w kilku punktach. Do tego regulaminu swoje weto zgłosił prezes Korwin-Mikke, więc ten regulamin jest wetowany i wydaje się, że według niego nie powinni procedować nasi sędziowie, a jednak zostaliśmy wyrzuceni razem z Sebastianem właśnie na podstawie tego nowego regulaminu, więc wydaje się, że nawet ten sam wyrok powinien być nieważny, ale wszyscy wiemy, jak będzie działać prawdopodobnie prezes Junior Mensen i będzie podtrzymywał ten wyrok, więc mamy czas na odwołanie się tydzień, a zatem do jutra, do północy. I takie odwołanie razem z Sebastianem będziemy wysyłać właśnie jutro, prawdopodobnie rano, żeby na pewno dotarło, i wyślemy to odwołanie nie tylko do przewodniczącego składu, czyli kolegi Michała Błaszczaka, ale także do kilku innych osób, żeby mieć pewność, że gdzieś po drodze nie zginie. No i zobaczymy, kilka dni na ustosunkowanie się do tego ma też sąd partyjny. Dostałem informację, że możemy zgłosić chęć z Sebastianem bycia przesłuchanymi, bo jak już i ja, i Sebastian pisaliśmy na naszych kontach na portalu X, nikt nas nie powiadomił o rozprawie. Dostaliśmy oczywiście wcześniej informację o tym, że wniosek o wykluczenie nas z partii został złożony przez towarzysza Jakuba Dziadosza i tyle. Mogliśmy się ustosunkować do tego, ale to nadal nie jest rozprawa, tylko nasze odniesienie się do samego wniosku i do zarzutów. A rozprawa, wydaje się, powinna być według i starego, i nowego regulaminu taka, na którą my obaj dostaniemy nasze indywidualne zaproszenia i dopiero wtedy będzie procedowany wyrok. No, w tym momencie mamy nadzieję, że koledzy z sądu pójdą po rozum do głowy i jednak nas zaproszą przed ogłoszeniem ostatecznego wyroku, a później zobaczymy. No. Prezes Korwin-Mikke cały czas podtrzymuje, że być może otworzy swoją partię. Ja nie wiem, czy tak będzie, czy nie będzie, ale zobaczymy. Powiedział, że do 14 listopada podejmie decyzję i wtedy będzie wszystko jasne. Jeżeli prezes Korwin-Mikke utworzy nową partię, to nie tylko ja i Sebastian, ale cały nasz oddział brytyjski, a także kilka innych okręgów w całości przechodzimy do nowej partii prezesa Korwin-Mikkego, a w większości okręgów większość ludzi również będzie szła z prezesem Korwin-Mikkem, więc fajnie by było, jakby i Przemysław Wipler, i Sławomir Mensen obudzili się zawczasu, bo się okaże tak, że czy na eurowybory, czy na wybory samorządowe, nie będą mieli nie tylko kim zapchać list, ale też nawet kim zbierać podpisów pod te listy, czy wieszać plakatów już w samej kampanii.
No to będzie dla nich pewnie zmartwienie. Jeżeli chodzi o plakaty, to z pewnością kogoś sobie wynajmą, ale listy trzeba zapełnić. Bardzo słuszna uwaga. Jeżeli nie będzie można odnieść sukcesu, odwołując się do sądu partyjnego, czy jest także możliwość odwołania się do zwykłego sądu, do sądu, który reprezentuje no, Rzeczpospolitą, tak? No bo partie podlegają też pod sąd, który te partie rejestruje.
Jak najbardziej. Przede wszystkim regulaminy partii, regulaminy ciał statutowych partii i sam statut muszą być zgodne z polskim prawem. W tej chwili mamy wiele wątpliwości co do tego. Zresztą prawdopodobnie to był jeden z powodów, dla których mieliśmy być wykluczeni z Rady Krajowej razem z Sebastianem i dla których Sławomir Bencen groził naszym partyjnym kolegom, że jeżeli ktokolwiek zgłosi Grygowskiego i Rosa do Rady Krajowej podczas kongresu w 2022, to nikt z tych ludzi nie wejdzie też sam do Rady Krajowej i będzie wykluczony. Więc tak, trzeba będzie działać w ramach obowiązującego prawa i korzystać ze wszystkich dostępnych środków jak najbardziej. Nie zostawimy prezesa Korwin-Mikkego samego, to jest pewne.
Ja poinformowałem ostatnio, chyba dwa dni temu poinformowałem, że oddział gdyński i gdański partii Nowa Nadzieja, zarządy tych oddziałów złożyły dymisję. Pytanie, jak to skomentujesz? Bo kiedy no, partia traci zarząd w kilku oddziałach i to jest już Gdynia, to jest Gdańsk, to jest także Wielka Brytania, tak? Wielka Brytania, ogromna przestrzeń do zagospodarowania. Struktury buduje się, jak się domyślam, latami, żeby odnieść sukces wyborczy. No, jak to skomentujesz? Jak na to patrzysz w ogóle?
Nie jest to pierwszy raz, kiedy prezes Korwin-Mikke dostaje nóż w plecy i nie jest to pierwszy raz, kiedy ludzie, którzy mu ten nóż wbijają, obudzą się z ręką w pewnym naczyniu, nie do końca czystym, widząc, że struktury jednak idą za prezesem Korwin-Mikkem. Zawsze tak było i tak będzie, bo prezes Korwin-Mikke to jest, tak jak nawet zdaje się prezes Mencen powiedział, naszą latarnią, legendą, człowiekiem, który zakładał ten ruch. Oczywiście nie sam, bo przecież był Stefan Kisielewski, był i cały czas jest na szczęście redaktor Michalkiewicz. I to są ludzie, którzy przez lata walczyli o wolność. Prezes Korwin-Mikke przez ponad 60 lat. Stefan Kisielewski oczywiście przez całe swoje życie, praktycznie całą swoją działalnością pokazywał, co w jego sercu tkwi. Redaktor Michalkiewicz, którego prezes Korwin-Mikke poznał i zaprzyjaźnił się podczas internowania na Białołęce. To są ludzie, którzy się nigdy nie ugięli, nigdy nie dali się przekupić i cały czas trwają w swoich przekonaniach. A co do tych wszystkich młodych, nie tylko nie mamy pewności, co do niektórych rzeczywiście nie mamy pewności, ale w stosunku do wielu, już widzimy, że kiedy wiatr zawieje z innej strony, to będą z tym wiatrem lecieć. I tak. Dlatego my nie chcemy z tymi ludźmi iść, tak? My chcemy iść z kimś, z kim mamy pewność, że nasze ideały, to w co wierzymy i o co walczymy, będzie realizowane, a nie będziemy słyszeć, że nasz program to żart po 30 latach od jego istnienia na polskiej scenie politycznej już tak oficjalnie w ramach partii, czy też, że zmiękczamy przekaz i idziemy, tu cytat ze Sławomira Mencena, który ostatnio bardzo często powtarzam, w stronę skrajnego centrum. Co to jest skrajne centrum w ogóle? Albo centrum, albo prawica, albo lewica, tak?
To prawda.
Nie ma skrajnego centrum.
Słuszna uwaga. Ponad rok temu, kiedy były już pierwsze takie dywagacje w przestrzeni publicznej, kogo prezes Janusz Korwin-Mikke no, wyznaczy na swojego następcę, no to pojawiały się głosy, że to najpewniej będzie Sławomir Mencen. I ja wtedy już otwarcie mówiłem, że To jest zła decyzja i Sławomir Mentzen najprawdopodobniej będzie traktował partię jak swoją firmę. A w firmie się płaci pieniądze, a w partii no, trzeba polegać na ludziach ideowych. I z firmy zawsze może inna firma podebrać ludzi i jeżeli coś obiecujemy i mamimy ludzi pieniędzmi w przypadku partii, no to pojawi się partia, która ma większe możliwości i powie, no zapraszamy do nas, my tutaj damy stanowiska i wtedy ci ludzie znikną, tak? Więc no, dlatego ja jestem też przeciwny spadom partyjnym i tak to argumentowałem. No i no, nie pomyliłem się i cieszę się, że też właśnie zwracasz na to uwagę, bo no, chyba nawet teraz ludzie tego nie dostrzegają, że wystarczy leciutki wiaterek i ci ludzie odlecą. No, przekonani przez Sławomira Mentzena jakimiś tam profitami. Ja tylko zachęcę jeszcze Państwa do tego, aby subskrybować nasz kanał Votum FM do wspierania finansowego, żeby media niezależne, konserwatywne, przede wszystkim podkreślam konserwatywne i niezależne się rozwijały. Można też napisać na żywo do studia i wejść w dyskusję wchodząc pod votum.fm/audycja. A jeszcze Votum FM jest na Spotify, można słuchać jako podcastu i zachęcam do oceny podcastu na 5 gwiazdek. Mając formalności za sobą, bo wciąż o tym zapominam, naszym głównym dzisiejszym tematem ma być redefinicja pojęć. I powiedz proszę Jakubie, jak pojęcia się zmieniają? Jak te pojęcia są w ogóle używane w przestrzeni publicznej, bo ja też tak zauważam, może się nie zgodzisz ze mną i chętnie też wejdę w dyskusję, że te pojęcia są też używane przez prawicę po prawej stronie i zmiany pojęć dokonują lewicowi aktywiści, media i tak dalej, ale konserwatyści też no, przyjmują tę nową terminologię. Jak ty na to patrzysz? Co zwróciło twoją uwagę najbardziej w tej kwestii? Oddaję ci głos.
Papież Pius IX w jednym ze swoich dokumentów napisał Vera Rebus Vocabula Restituantur, czyli należy rzeczom przywrócić nazwy prawdziwe. I już wtedy to zauważono, że ludzie postępowi, tak zwani postępowi, ludzie, którzy by chcieli zmienić świat niekoniecznie na lepsze i odwrócić się od wszelkich konserwatyzmów i rzeczy, które budowały naszą cywilizację, nasz świat przez setki i tysiące lat, zaczynają od zmiany pojęć. Później bardzo wielu po papieżu Piusie IX powtarzało te same tezy lub wręcz odwrotne. Nasi przeciwnicy mówili i cały czas mówią, może nie na tyle otwarcie, że należy zmieniać pojęcia, bo rzeczywiście bez dobrej komunikacji nie możemy się porozumiewać. Jak nie możemy się porozumiewać, to nie wiemy o czym rozmawiamy i będziemy się tylko przekrzykiwać. Czyli to wszystko, co widzimy i słyszymy w mass mediach, czy to w radio, w największych rozgłośniach, czy w telewizjach. Jak widzimy polityków rozmawiających na jakiś temat, to widzimy tylko krzyk, hałas i tak naprawdę do niczego oni nie dochodzą. Ludzie klaszczą po obu stronach, jedni się cieszą, że ten dokopał tamtemu, a nie zastanawiamy się nad tym, co to wszystko, co ci ludzie wypowiadają w ogóle znaczy i czy cokolwiek znaczy. Więc należy zacząć od naprawy pojęć. Zdaje się, że Konfucjusz też to powiedział, tak? Że naprawę państwa należy zacząć od naprawy pojęć. Czy był to ktoś inny? Przepraszam, nie będę zgadywał, a nie pamiętam, ale tak. Więc my jako konserwatyści, libertarianie, wolnościowcy, konserwatywni liberałowie, konserwatywni libertarianie, jakkolwiek chcemy siebie nazwać i po której stronie siebie usadowić, powinniśmy zacząć od tego, żeby tłumaczyć ludziom, co pojęcia, które słyszą wokół siebie, naprawdę znaczą. Bo powiedzmy sobie szczerze, kto zagląda do etymologii słyszanych słów? Na przykład powiedzmy sobie chociażby, nie wiem, o tolerancji, o której słyszymy tak często, tak? Słyszymy o tolerancji odmienianej przez wszystkie przypadki. I co ona znaczy? W mass mediach, czy w tłumaczeniu lewicy, czy w znaczeniu, które jest używane przez lewicę, tolerancja to po prostu akceptacja. A czy tak jest? No nie. Tolerancja pochodzi od łacińskiego tolerantia oraz od tolerare, czyli wytrzymywać, trwać, znosić, cierpliwie znosić, tak? A cierpliwie znosić można tylko to, z czym się nie zgadzamy, czyli z czymś, czego nie akceptujemy. Doktor Jan Przybył mówi często w swoich filmach, pewnie jest znany i tobie, jak wiem, i twoim słuchaczom, mówi często właśnie na tym przykładzie tolerancji, również o tym, że kiedyś mamy mówiły, ja nie będę tego dłużej tolerować, tak? Czyli nie będzie tego mama znosić i zaraz dostaniesz klapsa niedobrej, chłopczyku czy dziewczynko.
Tak, no. Tak było, a jest dzisiaj po pierwsze bezstresowe wychowanie, a ci, którzy już bezstresowo zostali wychowani, no szerzą właśnie tolerancję, rozumiejąc ją jako akceptację. Kolejne słowa, bo ja myślę, że nie tylko tolerancja jest taka, można powiedzieć, zdeformowana. Jakie jeszcze słowa przykuły twoją uwagę? Bo no, tak jak wspomniałem, no niestety konserwatystów też trzeba edukować, tak? No bo my, akurat sobie przeglądałem wczoraj mój blog, bo tam robiłem różne takie porządki techniczne i no, znalazłem tekst, że o postępowej prawicy, ja go nie opublikowałem tego tekstu, bo tam odnosiłem się do pewnej kobiety i po prostu zdecydowałem, że nie będę w nią uderzał i nie opublikowałem tego tekstu, ale no, dzisiaj po 2 latach ja mógłbym ten tekst fragmentami publikować. Oczywiście pomijając adnotacje osobowe, tak, to mogłem go publikować, bo no, prawica staje się, jakby nie patrzeć, postępowa. Widzimy też to na przykład po Przemysławie Wiplerze, szeregowym pośle Konfederacji, który bryluje w mediach. I też...
Część niż prezes Nowej Nadziei.
Jeszcze raz? Poproszę.
Część niż prezes Nowej Nadziei.
Tak, no prezes Nowej Nadziei zniknął, nie? Wcześniej tak brylował, a teraz zniknął, z TikToka też zniknął, znaczy jego profil jest, ale on już nie dodaje filmów, mało kiedy jest aktywny.
Ja policzyłem na starym Twitterze, nowym X-ie, umieścił od dnia wyborów 11 wpisów. Kolega Mencen, więc...
No, malutko. No, w ogóle zauważyłem, taka dygresja, zauważyłem, że dzisiaj to sprawdziłem, zasięgi Konfederacji spadły niesamowicie. Wcześniej po kilka tysięcy polubień, a teraz po kilkaset na Twitterze. Więc no to już jest.
Ciekawe dlaczego.
No właśnie, ciekawe dlaczego. To są... Nie można ignorować tego, bo taka dygresja, zaraz wrócimy do tematu, bo ludzie bardzo często myślą, a Twitter to bańka, czy teraz X to bańka i tak dalej. I z jednej strony jest to prawda, ale też jest druga, trzecia i czwarta strona. I z tej drugiej strony to X jest bardzo fajnym takim miernikiem nastroju w społeczeństwie. I oczywiście musimy dobrze, poprawnie interpretować te nastawienia, bo lajki, polubienia, serduszkowania i tak dalej pod postem nie oznacza, że ta osoba zagłosuje na danego polityka. Tak? Musimy brać to pod uwagę. Ale to jest bardzo fajny taki miernik nastrojów społecznych. No i myślę, że tutaj to się zaczyna i to w pewnym momencie, jeżeli to będzie trwało, to będzie się przenosiło na całe społeczeństwo w Polsce. Nie? Konfederacja będzie całkowicie inaczej postrzegana i będzie traciła no, poparcie. Przechodząc dalej. No proszę, mów, śmiało.
Nie, mówię tak, zgadza się. Zresztą nie można patrzeć tak bezkrytycznie właśnie, tak jak mówisz, na to, ile jest polubień, podań dalej, komentarzy, czy nawet obserwujących. Tak? Obserwujący to nie wyborcy, obserwujący to nie znaczy, nie zwiększa ci to tak bardzo zasięgu tak naprawdę, czy liczby ludzi, którzy zagłosują na ciebie w wyborach.
To
dla
prawda.
Przykładu, Sebastian z 15 tysiącami, Sebastian Ross z 15 czy 20 tysiącami obserwujących na na X-ie ma, zdaje się, około 10 milionów wyświetleń miesięcznie. Konfederacja ze swoimi kilkuset tysiącami obserwujących ma niewiele ponad 20 milionów czy 30 milionów, jeśli się nie mylę, nie chcę tutaj zmyślać. No a ja z moim 2200 obserwujących, czyli malutko, malutko, mam te 2,5 miliona, więc myślę, że to... No...
Tak, tak, ja też...
Nie można po prostu na to patrzeć w ten sposób.
Ale tak? Bardzo fajnie, że...
Ludzie reagują i wchodzą tylko po to, żeby sobie poczytać i się pośmiać bardzo często.
Tak jest. No, wystarczy spojrzeć na piwo z Mentzenem, czy potem piwo z Bosakiem i Mentzenem, chociaż tam chyba no, alkohol też był, tylko nie był promowany, że to jest piwo z Bosakiem i Mentzenem. No tam przychodziło po kilkaset osób, ale czy te osoby zagłosowały na jednego czy drugiego, czy na te osoby, które były polecane przez jednego lub drugiego? No część zagłosowała, ale nie wszyscy. Tak, więc no ja też na to zwracałem od początku uwagę, bo to jest jak social media. Jestem fanem social mediów, mediów społecznościowych, bo to jest świetna przestrzeń do badania zachowań ludzkich i no to ma przełożenie też na rzeczywistość. Tak? No ludzie zachowują się w social mediach, jeszcze mają mniej hamulców w social mediach czy w mediach społecznościowych niż w rzeczywistości. Tak? Więc można to bardzo fajnie sobie obserwować i też na podstawie tego prognozować różne rzeczy. No i no, polecenie na przykład przez Mentzena jednego czy drugiego kandydata ze sceny, no to niewiele wnosiło, bo ludzie za chwilę o tym zapominali. Tak? Ludzie zapamiętywali tylko, o, Mentzen był na scenie i jak zwróciłeś tutaj słusznie uwagę, przyszli, pośmiali się, tak? Tak samo jak wchodzą na profil na Twitterze, pośmieją się, przeczytają coś ciekawego i za chwilę zapominają. Więc...
Tak, szczególnie, że te, przepraszam ci, przerwę.
Jasne.
Szczególnie, że te spotkania w czasie kampanii wyborczej były zamknięte z zakazem nagrywania, z zakazem upubliczniania. Ja tego nie rozumiem. No to więc, czy Mentzen z Bosakiem chcieli mówić do tej garstki kilkuset osób, czy mówić do ludzi, którzy mają zagłosować? Przecież to trzeba było nagrać najlepsze tak. fragmenty, puszczać w sieć. Dwie ostatnie kampanie, europarlamentarna i parlamentarna. Różnie można oceniać poczucie humoru naszych kolegów sztabowców z kolegą Winnickim na czele, który wtedy się zajmował jedną i drugą kampanią, ale przecież były wtedy spoty do podawania, tak? Spoty do udostępniania. Mieliśmy naszą śpiewającą dyskopolową księżniczkę w eurowyborach, nie wiem, czy tak. to ludzie pamiętają, ale przecież to był hit, tak? Miliony wyświetleń. Później w kolejnych wyborach prezydenckich też mieliśmy bardzo, bardzo fajne spoty i to nie jeden, a kilka, kiedy Krzysztof Bosak kandydował. I to się niosło. Mhm. A teraz ja będąc wewnątrz, trzymając rękę na pulsie tak naprawdę, zresztą pomagaliśmy wszyscy Sebastianowi w jego kampanii, jak startował z warszawskich list kilka miejsc poniżej Mentzenem i Banasiem. Boże kochany, kto go tam wziął. No nie, dla mnie to, ta kampania to była porażka, przepraszam.
No znowu muszę się z tobą zgodzić w 100%. Ja myślę, że to zasługa
nie
jakiejś...
Nie zgadzaj się ze wszystkim, bo będzie nudno dla słuchaczy.
Właśnie, no to jest ten jeden mankament, kiedy się bierze konserwatystę, dwie osoby o konserwatywnych poglądach do audycji. Ale no muszę powiedzieć, w ogóle tutaj państwu powiem, że przed rozpoczęciem transmisji ja zapytałem Jakuba, czy mogę, właśnie teraz mi się przypomniał, więc o to za chwilę zapytam, czy mogę o coś zapytać, bo chcę, żeby ta audycja była przyjazna i jeżeli nie chcę, żebym poruszał jakichś niewygodnych tematów, to nie będę ich poruszał, bo to jest po prostu rozmowa dwóch ludzi patrzących w jednym kierunku. No i Jakub powiedział, że jestem dziennikarzem i że mam zadawać nawet niewygodne pytania. Więc tutaj moje ukłony Jakubie i warto też, żeby państwo o tym wiedzieli, ale do rzeczy. Jeżeli chodzi o kampanię, to ja myślę sobie, że to jest zasługa jakiejś firmy PR-owej, wizerunkowej, która im doradza. I no, radzenie się PR-owców nie gwarantuje wygranej. A tam pracują w tych firmach PR-owych osoby, które mają lewicowe poglądy, to jest raz. Dwa, no, te lewicowe poglądy wpływają na to, jak te osoby postrzegają rzeczywistość. Te osoby nie potrafią wczuć się w konserwatywnego takiego szura, tak? I mówię to bardzo pozytywnie, wymawiam to słowo, chociaż z ust lewicowca czy centrowca, to jest, centrysty, to jest obelga. I czy nawet ciemnogrodzianina, jak Wojciech Cejrowski mówił, WC Kwadrans, wiele, wiele lat temu. I te osoby nie potrafią się wczuć no, w tę skórę konserwatysty. A trzecia rzecz jeszcze, no to tam pracują tchórze. To są korporacyjni ludzie. Oni nie są nauczeni, żeby ryzykować. Bo jeżeli też będą ryzykować, no to ryzyko przegranej zwiększa się w ich mniemaniu i wtedy no, tracą renomę. Więc oni zawsze będą, te firmy PR-owe zawsze będą wybierały no, strategie po najmniejszej linii oporu, sprawdzone metody, które w niektórych przypadkach mogą działać, na przykład w przypadku Platformy Obywatelskiej, ale w przypadku Konfederacji już nie będą działać. Więc no, mamy później to, co mamy, tak? W ogóle zero wyrazistości. I no, wrócę do tematu tych słów.
A ja jeszcze, no? Ja jeszcze odniosę, jak pozwolisz.
Oczywiście.
Z PR-owcami jest jak z doradcami finansowymi. Gdyby doradcy finansowi wiedzieli, jak zarobić dla ciebie pieniądze, to sami byliby multimilionerami i nie musieliby być doradcami finansowymi. Gdyby PR-owcy wiedzieli, jak robić politykę i kampanię, to by sobie założyli partię PR-owców i by przejęli sobie władzę, a nie mówili ludziom, jak to robić.
Tak.
Takie krótkie odpowiedzi.
Tak, tak. I no to ja się teraz pochwalę jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego tematu.
Chwal się.
W trakcie wyborów poleciłem jednemu z kandydatów, to jeszcze chyba nawet nie była rozpoczęta oficjalnie kampania, żeby nagrał film. I powiedziałem mu, nagraj film na ten i na ten temat. Mów co chcesz, ale nagraj na ten temat film. I on po jakimś czasie, po kilku dniach nagrał ten film i wrzucił go do internetu i no powiem wprost, ponad 10 tysięcy polubień na Facebooku. Szał. Nie? Więc no, po prostu trzeba się umieć wczuć, przewidzieć i tak dalej, więc to jest też taka moja autoreklama, a ci PR-owcy, no niby specjaliści, a mało o tym chyba wiedzą, bo te zasięgi spadają Konfederacji, a Konfederacja cały czas, z tego co wiem, korzysta no, z usług takich firm, tak? Więc no tutaj no, zobaczymy. No i Przemysław Wippler, Five Friend, jego firma, nie? Zajmująca się wizerunkiem.
Kierunkiem, lobbingiem, dokładnie.
Otóż to.
Przemek zawsze miał jakieś upodobanie do zmiękczania przekazu i do tego, żeby się przypodobać każdemu, co skutkowało tym, że w rezultacie nikt nas nie lubił, bo byliśmy dokładnie, albo staraliśmy się w oczach wielu być tacy sami, jak pozostali, co nie jest naszą domeną. I dopóki ludzie nie zrozumieją, że przekaz prezesa Korwin-Mikkego jest taki, jaki jest, dlatego, że jest słuszny i nigdy prezes nie dbał o to, czy się to komuś spodoba, czy nie. Właśnie dlatego, że naszym celem jest głoszenie prawdy i zmiana tego, co mamy od kilkudziesięciu lat. Tak długo nie będziemy mieć dobrze w Polsce. Trochę się tego obawiam. Może pesymistycznie, a może właśnie proroczo.
No, zawsze powtarzam, że im bardziej mnie nienawidzą, i to się odnosi do każdego, im bardziej mnie nienawidzą, tym bardziej mnie lubią. Więc no, Przemysław Wippler może to zrozumie kiedyś, ale wątpię, no bo dla niego lobbing jest najważniejszy i chce być lubiany przez każdego. Skoro już jesteśmy, bo chciałem rozpocząć, no, kontynuować temat redefinicji pojęć, ale zanim przejdziemy do kontynuacji, spytam o nagrania, bo w Konfederacji no, tam się kotłuje, moralność gnije, można powiedzieć, wydaje zgniłe owoce i ujawniłeś, bo to ty chyba ujawniłeś jako pierwszy informację o romansie, tak? To ty pierwszy ujawniłeś tę informację.
Tak, napisałem o romansie Tumanowicza z partyjną koleżanką.
Tak,
Jak najbardziej.
I zapowiedziałeś też, że będą nagrania, ale tych nagrań jeszcze nie ma.
I tutaj bardzo dużo ludzi sobie przypisuje coś, czego nie powiedziałem.
O, słucham.
No właśnie. Napisałem o romansie rzeczywiście, wiedząc, że żona Tumanowicza już wie o tym romansie przede wszystkim. Powiedziałem o nim i retorycznie zapytałem, czy już wie, wiedząc, że wie. Podczas dyskusji powiedziałem, że są i że widziałem nagrania i że mam bardzo dużo dowodów na ten romans i to wszystko. Ludzie sobie ubzdurali, że ja je pokażę komuś i będę je upubliczniał. Nie, otóż nie będę. Powiedziałem jasno i otwarcie, że te nagrania będą dla sądu w razie ewentualnej rozprawy i dla rodziny Tumanowicza, jeżeli zechce je oglądać. A nie będę je pokazywał całej Polsce, żeby dzieci Tumanowicza, czy ta dziewczyna, która nie jest niczemu winna, musieli się wstydzić przez pół swojego życia albo i całe. Zresztą z premedytacją też powiedziałem, partyjna małolata, bez wymieniania imienia i nazwiska, które w jakiś tam sposób, prędzej czy później, zostało odgadnięte przez niektórych ludzi. Bo to nie o nią chodziło, tak? Chodziło o Tumanowicza wyłącznie. On tam jako jedyny jest wymieniony z imienia i nazwiska. I to wszystko. Tak. Nigdy nie mówiłem, że będę pokazywał całemu światu cokolwiek, bo nie w tym jest rzecz. Jak ktoś mi wierzy, to mi wierzy. Jak mi nie wierzy, no to nie jest mój problem. Zresztą cała ta sprawa została potwierdzona już przez tylu i dziennikarzy, i działaczy ze środowiska, i tych bardziej przychylnych obecnym władzom Konfederacji, i tych mniej.
Ja sam to potwierdziłem. Korwin-Mikke to potwierdził. A ja sam to potwierdziłem, bo ja o tym romansie wiedziałem, przyznam szczerze, i ja też to potwierdziłem.
Wszyscy wiedzieli. To była tajemnica Poliszynela, której się nie dało ukraść. Żona Witka też się bardzo szybko dowiedziała, tak? Zresztą sam Tumanowicz jedynej rzeczy, której się obawiał, to takiej, żeby ta informacja nie wyszła przed wyborami, bo to byłby dla niego koniec i mógłby się nie dostać do Sejmu. I to jest jedna rzecz, o którą się martwił. Nie o to, że ten skandal wypłynie, bo wiedział, że wypłynie prędzej czy później. Więc tak naprawdę nie wydaje mi się, żebym zrobił coś strasznego. Powiedziałem tylko coś, o czym wszyscy w środowisku wiedzieli. W Polsce nie. Być może nawet w jakiś sposób zrobiłem przysługę Tumanowiczowi, bo już biedak nie musi się martwić o to, kiedy to wypłynie, bo już się stało. Za jakiś czas pewnie ludzie zresztą o tym zapomną, ale mam nadzieję, że od czasu do czasu
Będziemy przypominać.
Będą mu ludzie przypominać, szczególnie kiedy będzie udawał znowu pokornego, dobrego katolika i konserwatystę, którym nie jest.
No to powiem, zacznę od początku. Powiem tak, że ja się zgadzam z tobą, że jeżeli chodzi o partnerkę romansową, czy obecnie konkubinę, nie wiem, Tumanowicza, no to ja też jej nazwiska nie wymieniałem. Doskonale wiemy, o kogo chodzi. I nawet miałem prywatne telefony takie z pytaniem o to, czy to jest ta osoba. Ja powiedziałem, że potwierdzić nie mogę, ani zaprzeczał, potwierdzał nie będę i w ogóle nie ruszam tego tematu. Bo on jest istotny, a nie ona, tak? No po prostu.
Dokładnie.
No on wiedział, w co się pakuje. To, co ona robiła, to jest jej sprawa, ale no on jest osobą publiczną i no to no, Konfederacja psuje się od głowy, tak? I ja też teraz się podzielę taką informacją, może też o tym słyszałeś, że pierwsze wakacje Konfederacji to były takie wakacje naprawdę z pompą, transmitowane na głównym profilu Konfederacji na Facebooku. No działo się. Były cały czas transmisje, tak, były transmisje, to wszystko. A potem te drugie wakacje Konfederacji to już założyli oddzielny profil, który zebrał około chyba 3000, powyżej 2000, pomiędzy 2 a 3 tysiące polubień. Nie było to nigdzie promowane tak naprawdę i ci, którzy jeździli, to w większości te wakacje Konfederacji traktowali jako wczasy, a nie jako no, kampanię przedwyborczą. tak? Kampanię partyjną.
Tak, ale trzeba pamiętać też, że wtedy Facebook blokował profil Konfederacji, więc nie było specjalnie innego wyjścia niż otwierać nowy.
Nie, wtedy jeszcze nie. W trakcie drugiej blokady, w trakcie drugiej wakacji Konfederacji jeszcze nie było blokady profilu Facebooka.
Nie, ty mówisz o usunięciu, ale ja mówię o blokadach i banach ciągłych.
Aha, ale ja rozmawiałem z osobą, która była odpowiedzialna za to, która jest tam zaczepiona nepotycznie, że tak powiem, z Ruchu Narodowego. Ruch Narodowy uwielbia nepotyzm i argument...
Otworzą naród.
Tak. Argumentem było to, żeby nie zaśmiecać głównego profilu Konfederacji tymi wakacjami. To był główny argument. Ja nie mogłem się nadziwić wtedy, że oni idą w tym kierunku, gdzie rok wcześniej to przynosiło dużo wyświetleń, tak? I bardzo pozytywny wpływ.
Działało,
tak. A to, co chciałem powiedzieć, no to słyszałem, oczywiście nie widziałem, ale ptaszki ćwierkały u mnie na parapecie i na balkonie, że no, osoba odpowiedzialna za, nie podaję nazwisk, można sobie sprawdzić, że osoba odpowiedzialna za kwestię transmisji wideo tam nieźle się zabawiała z pewną wytatuowaną panią. Tak? Jawnie, chociaż to nigdzie nie wyszło, ale tam się, no ja już widząc zdjęcia tej pani wytatuowanej, no wiedziałem, jaki może być prowinencji, jeżeli tak to można nazwać, ale no później jak to usłyszałem, to ja nie byłem zaskoczony, ale byłem zaskoczony tym, że no coś takiego się w ogóle działo, tak? Byłem tym zaskoczony, że no nie powinno się tak, nie powinny takie rzeczy się wydarzać. No ale... Tacy ludzie zostali dobrani. Wracając do tematu naszej audycji, tolerancja. Mamy tolerancję już za sobą. Porozmawialiśmy sobie o Konfederacji bardzo fajnie. Tutaj niektóre informacje zostały ujawnione, uporządkowane.
Ale tu ładnie przeplatamy, nie?
Tak jest. Powiem ci
Nawet jak się zgadzamy ze sobą w większości spraw, to może to jest jakoś interesujące. Zobaczymy w komentarzach.
Uzupełniamy się, wiesz, uzupełniamy się, ale jest Ultima Thule. Ultima Thule jest na czacie, ale nie czytam czatu. Jeżeli chcę coś napisać, to polecam skorzystać z Votum FM / audycja. To wtedy możemy porozmawiać i wziąć pod uwagę to, co ma do opowiedzenia Ultima Thule. Ale zanim przejdziemy
do... Ultima Thule znowu jest z cytrynami na Grenlandii.
Ale nie czytamy, nie poświęcamy mu uwagi w ogóle. Bo on się cieszy, kiedy mu się poświęca uwagę, więc zamykam.
Ja wiem, ale to jest ciekawe zjawisko. Dlaczego nie chcesz ucieszyć człowieka, który jest spragniony uwagi?
Wiesz co, niech zapłaci za to.
Wymieniłeś go w audycji,
Już koniec. Ale wiesz, on się będzie cieszył, żeby przeczytać jego pytania czy wypowiedzi, ale tutaj jak chce...
Nie, tak daleko.
Niech płaci. Tu jest pełen kapitalizm. Media muszą się z czegoś utrzymywać. Wracając do tematu.
Pytania prawie nie towarzy.
Otóż to. Mamy tolerancję za sobą, wyjaśnioną. Kolejne słowo, które jest błędnie używane i nadużywane.
No to nie wiem, możemy sobie... Pierwsza nasza audycja, być może będzie więcej, nie wiemy, ale być może, ale nie wiemy.
Znaczy ja jestem pozytywnie nastawiony, ja powiem ci już teraz, ja jestem pozytywnie nastawiony i...
Ja też, ale myślę, że jak jesteśmy kapitaliści, to zobaczmy, czy się słuchaczom twoim spodoba, jak im się spodoba, to kontynuujmy, a jak im się nie spodoba, to albo mnie wyrzucisz na zbity nos, albo znajdziemy inny format.
Otóż to. Tak? Jak najbardziej tak.
No właśnie.
Ale to, no wracając.
Powiedzmy sobie o tych dwóch najczęściej używanych
właśnie.
W dzisiejszym lewicowanym świecie. Powiedzieliśmy już sobie o tolerancji, która pochodzi od tolerare i o akceptacji, która pochodzi od acceptio łacińskiego. To teraz wejdźmy sobie do greckich terminów i fobia. Fobia też jest odmieniana przez wszystkie przypadki, tak samo jak tolerancja, o której mówiliśmy poprzednio, tak? Mamy homciofobię, jakie mamy jeszcze fobie?
Mamy chociażby arachnofobię, która w ogóle nie jest kryminalizowana, nie?
No, a powinna.
No tak, w myśl tego wszystkiego to tak.
Mamy islamofobię, tak? ale już antysemityzm.
A, no tak. To prawda.
Dlaczego? Bo antysemityzm powstał, zanim te wszystkie fobie, wszystkie inne powstawały. Przecież jeżeli chcemy mówić poprawnie, to powinniśmy mówić, że jesteśmy antyislamscy, a nie islamofobiczni, tak? Znaczy, my tak mówimy, ale nasi przeciwnicy, jeżeli chcieliby być w zgodzie z pojęciami, czy jeżeli o kilkukolorowo-flagowych ludziach, to nie powinniśmy mówić homofobia, tylko antyomoalizm. Nie wiem, czy tutaj można mówić całe słowo.
Znaczy, ogólnie można, bo jesteśmy już po 7 minucie. Można, ale jeżeli ma być coś ostrzejszego, ale to wtedy zalecam autocenzurę, no niestety. Ale
ja wolę z autocenzurą cały czas, a jak nasi słuchacze, twoi słuchacze się domyślają, a na pewno się domyślają, o czym mówimy, to myślę, że to wystarczy, a lepiej, żeby twój kanał,
jasne,
i twoja audycja przetrwała.
Dziękuję bardzo.
Tak, właśnie. Więc mamy różne fobie, ale przecież fobia to jest strach, a my się tych ludzi nie boimy. My nie uciekamy przed nimi. Jak mamy arachnofobię, czyli właśnie tak jak powiedziałeś, lęk przed pająkami, to panicznie boimy się pająków. Uciekamy od nich, nie możemy na nie patrzeć, dotykać, nic, tak? Jak mamy, no powiedzmy, pirofobię, boimy się ognia, to nie zbliżamy się do ognia, uciekamy od ognia. Istnieje jeszcze coś takiego jak agorafobia na przykład, tak? Agora, przestrzeń, otwarta przestrzeń. Czy klaustrofobia, z kolei przeciwnie, zamknięte pomieszczenia. W windzie ktoś z klaustrofobią przecież po ataku paniki może dostać bardzo łatwo. Z kolei ktoś z agorafobią. Bardzo często to są poważne schorzenia. Rzeczywiście ludzie siedzą w domu i nie chcą wyjść na ulicę, bo panicznie się tego boją. A jeżeli chodzi o te homofobie i... Którą jeszcze fobię mówię? A, islamofobię.
Tak.
To my nie uciekamy, jak widzimy muzułmanina na ulicy, czy jak widzimy kilkukolorową flagę, to też nie uciekamy, tylko my jesteśmy po prostu przeciwni ideologii, którą ci ludzie próbują wtłaczać do głów, czy to w przypadku homofobii, już najmłodszym nawet, tak, na całym Zachodzie szerzy się ta propaganda od najmłodszych lat. Mieszkając w Wielkiej Brytanii, rozmawiam ze znajomymi rodzicami, którzy zastanawiają się, w jaki sposób uciec od tego w szkołach, tak, żeby ich dzieci nie musiały się tego uczyć, żeby nie były nachalnie seksualizowane. W Polsce to też się zaczęło. Kilka dni temu mieliśmy przypadki przecież tęczowych piątków w szkołach, które były szeroko zachwalane przez całą postępową lewicę w Polsce, co mogliśmy czytać i w mediach szerszych, większych, i pochwały tych polityków i działaczy na takich serwisach właśnie jak X czy Facebook. Takie terminy powinniśmy odkłamywać, tak? Fobia to jest strach, paniczny strach, niczym nieuzasadniony, jakiś irracjonalny. Natomiast bycie przeciwnym czemuś nie oznacza, nie jest tożsame z tym, że się tego boimy, tak? Często po prostu rozumiejąc, co to znaczy, chcemy przeciwdziałać temu, tak? Jak wiemy, że jak nasze dziecko włoży gwóźdź do gniazdka, może w najlepszym wypadku skończyć w ciężkim stanie w szpitalu, a w najgorszym umrzeć, to staramy się temu przeciwdziałać. I to jest fizyczna obrona dziecka, tak? A mamy w przypadku tych homofobii, kiedy nie jesteśmy fobami, ale jesteśmy przeciwnikami, czyli jesteśmy anty. Chodzi o obronę dzieci i ludzi psychiczną, tak? Żeby nie dać szczególnie tym małym dzieciom, niewinnym ludziom, kształtującym się umysłom, zdeprawować, bo do tego to się ogranicza.
To prawda. Ja właśnie przygotowałem teraz nagranie, bo jest pewien polityk, który jest na scenie politycznej od wielu, wielu lat. który również cierpi na pewną fobię. I mam nadzieję, że państwo będą to słyszeć. I ty już wiesz, o czym...
Ja myślę, że koordynami puścisz.
Tak.
Mam zwolnienie lekarskie. Cierpię na flamofobię.
Na co, przepraszam?
Na autopiroflamofobię, czyli choroba polegająca na tym, że nie lubię się palić żywcem w samochodzie. Wymyśliliśmy taką nazwę. Mamy zaprzyjaźnionych lekarzy i potrafimy wymyśleć bardzo dobre
choroby. I oni nakłamali?
Czy ty słyszysz to?
Ja naprawdę cierpię. Ja naprawdę nie lubię się palić żywcem w samochodzie. Czego państwu nie polecam.
A to jest jednostka chorobowa opisana w odpowiednich dokumentach?
A czy musi być opisana? Nie rozumiem. Jednostki się tworzą, choroby powstają, proszę panią, na tym świecie, prawda? I w ramach, jak biurokracja czyni postępy, to my też czynimy postępy. Teoria tarczy i miecza, prawda? Oni wymyślają coś, to my wymyślamy coś.
Mam nadzieję, że państwo też to słyszeli, bo patrząc na audiogram nie było zbytnio drgania, więc proszę potwierdzić na czacie, czy państwo słyszeli nagranie Janusza Korwin-Mikkego, który cierpi na... Nie powtórzę tego.
Autopyrofobia.
A autopyrofobia, tak. Bo pyrofobia to wiedziałem, ale że tego pierwszego nie zrozumiałem. Więc proszę polecić na czacie. Autopyrofobia. No, piękne. No, ja myślę, że wielu cierpi na korwinofobię obecnie.
A
i boją się.
Na korwinofilię.
A no tak, ale korwinofilia to myślę, że to jest, wiesz, pożądane zjawisko.
No właśnie, o filiach też powinniśmy porozmawiać, ale może trochę dalej od tematu. Niedawno był wałkowany.
Tak. No tak. A wałkowany? W sensie... No,
był wałkowany w październiku, tak? Temat pewnych...
No tak, już wiem, o jakiej filii mówisz. No to będziemy musieli znaleźć jakieś słowo zastępcze, żeby nie używać tego słowa na wizji, w trakcie transmisji, bo no, YouTube tego nie lubi. Chociaż właśnie od razu korzystając z okazji, polecam państwu słuchanie podcastu na Spotify, tam takiej cenzury nie ma, albo jeszcze nie ma. I też można słuchać Votum FM na Rumble, i w kilku innych miejscach polecam wejść na votum.fm i zapisać się, czy dopisać się do listy słuchaczy. Żadnego spamu, wystarczy imię i mail i od czasu do czasu dostaniecie maila z najświeższymi informacjami, a jeżeli chcecie naprawdę być poza cenzurą, no to zapraszam do dołączenia do strefy premium. votum.fm/premium i wszystko w opisie też pod tym nagraniem będziecie mieć, już nawet macie, bo jest wszystko opisane. A wracając do naszego tematu jeszcze, jak patrzysz, jak myślisz, w którą stronę pójdzie Konfederacja? Bo no nie widać na żadnej refleksji po stronie Wiplera, Mencena, który się schował do szafy. No oni myślą, że nawet jeżeli Janusz Korwin-Mikke stworzy partię, to im to nie zaszkodzi.
Tak samo myśleli ludzie w UPR, w KNP i przez wiele lat, którzy, no, najświeższa historia to właśnie wolnościowcy, tak, z kolegami Kuleszą, Dziamborem i Sośnierzem, którzy uważali, że bez Korwina sobie zrobią lepszą partię wolnościową. Podobnie zresztą myślał profesor Robert Gwiazdowski, który próbował nieskutecznie startować w wyborach. Jego przecież założeniem było to, co tych wszystkich ludzi, którzy Korwina próbowali gdzieś tam odsunąć, albo wyrzucić, albo stworzyć nową partię, czyli mówienie o podatkach, o wolnym rynku, ale bez już tych kontrowersji światopoglądowych, kontrowersji, powiedzmy, weźmy sobie w cudzysłów. No i nigdy się to jeszcze nie udało i nie widzę powodu, dla którego miałoby się udać tym razem. Słyszę argumenty, że w tej chwili przecież partia jest w Sejmie, w tej chwili są w parlamencie, jest więcej znanych twarzy, są pieniądze, subwencje i tak dalej, ale to nie jest ważne. Co z tego, że mamy subwencje i więcej znanych twarzy, skoro to będą tylko kolejne twarze z tej bandy czworga, która się przepoczwarzy, mam nadzieję, że nie, w bandę pięciorga. Nie wróżę dobrej przyszłości, chyba że ktoś się opamięta. Wipler musi zdecydowanie odejść i już nigdy nie wrócić. Powinien dostać wilczy bilet i zakaz wstępu. Z Mentzenem nie wiem, co się dzieje. Pisałem mu publicznie i pisałem do niego prywatnie, że nie poznaję go od kilkunastu miesięcy. Zachowuje się zupełnie dziwnie. Ja pamiętam, kiedy do nas pierwszy raz przyjechał. Napisał o nas bardzo, bardzo ładnie, miło i przyjemnie. Później kilkakrotnie w mediach stawiał nasz oddział za wzór. No i problem w tym, że coś się zmieniło, tylko że my działamy od kilku dobrych lat tu na Wyspach dokładnie tak samo. Nigdy nie zmieniliśmy poglądów ani sposobu wypowiadania się. I nie bardzo rozumiem, dlaczego wtedy byliśmy super, a teraz jesteśmy B.
Właśnie.
Więc wydaje się, że to jest po prostu zaplanowany dobrze skręt w lewo. Nie wiem, czy w centrum, czy po prostu 90 stopni i dzida prosto na lewo. Ale jeżeli to nie zostanie zatrzymane, no to niestety Konfederacja będzie tak, skończy dokładnie tak samo jak Kukiz 15, czy Ruch Palikota. I no już jednosezonową partią nie będzie, ale maksymalnie kilkusezonową, która się rozmyje z całą resztą. A nie o to nam chodzi. Nam chodzi o to, żeby coś zmienić i żeby przekazywać nasze ideały, a nie o to, żeby siedzieć na parlamentarnych stolcach. Bo to naprawdę nie jest ważne. Parlament, Sejm, Senat to są tylko środki do celu. Środki, które wcale nie muszą być najlepsze. Bardzo często, jak widzimy na wielu przykładach i u nas wewnętrznie, i wcześniej w Kukiz 15, który miał przecież ideowych ludzi, ale miał też wielu takich, którzy się zdeprawowali, tak? Albo poszli właśnie w stronę centrum, albo całkiem na lewo. Nie o to nam chodzi. My mamy mówić cały czas prawdę, głośno, wyraźnie, nie zważając na żadne konsekwencje. Jak będziemy mieć 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, to jest nieważne. Ważne jest to, żeby ludzi do prawdy przekonać, bo to pozwoli zmienić coś na stałe. Okej? Możemy sobie powiedzieć, tak jak wydaje mi się myśli i Sławek Mentzen, i Wittler, że teraz będziemy mówić centrowo, zdobędziemy większy elektorat, przejmiemy władzę i zaczniemy zmieniać wszystko na naszą modłę. Okej? Niech i tak będzie. Tylko co z tego, jak ci ludzie, którzy zagłosują na centrową partię, która by w założeniu nawet zmieniła i podatki, połowę ustroju, zlikwidowała prywatne szkolnictwo, czy wprowadziła bony edukacyjne. Co z tego, skoro ci ludzie nadal będą mieć, ci, którzy głosowali, nadal będą mieć te centrowe czy lewicowe poglądy i będą się czuli oszukani w kolejnych wyborach już na tę samą partię nie zagłosują. Więc z powrotem zagłosują na kogoś, kto ma rzeczywiście centrowe albo lewicowe poglądy i znowu zmieni wszystko na dokładnie to samo, co było. Nam chodzi o to, żeby ludzie uwierzyli, że to, co mówimy, jest prawdą i żeby wtedy dopiero na nas głosowali, tak? Kiedy są przekonani, że to, co my mówimy, jest słuszne i wtedy możemy coś zmienić stale, bo ci ludzie, którzy wierzą w to, co my mówimy, będą w ten sposób wychowywać swoje dzieci, które będą wychowywać swoje dzieci w ten sposób.
To prawda.
I to tylko daje realną szansę na zmianę stałą, pokoleniową. Jak kiedyś powiedział redaktor Michalkiewicz, z Rzymianami nie po to Mojżesz szedł przez 40 lat po pustyni, bo nie mógł trafić, tylko dlatego, żeby wymarło ostatnie pokolenie, które urodziło się w niewoli.
To prawda. Właśnie zerknąłem sobie na profil na X-ie Konfederacji i są posty podawane różnych osobistości konfederackich czy konfederacyjnych. Jest już uchodzący z fotela, czy w ogóle ze stanowiska posła, poseł Urbaniak, zwany również przez niektórych Baniakiem. I są różne posty, obrazki, ale większość ma tak około 60 polubień. No, na przykład prezydium klubu poselskiego Konfederacji, autor Włodzimierz Skalik, podany post przez Konfederację, 60 polubień i około 3000. Inny post, Andrzej Zapałowski podał, poseł już Andrzej Zapałowski podał, napisał post, Konfederacja podała dalej, z informacją o prezydium klubu poselskiego Konfederacji, 4,7 tysiąca zasięgu, 53 polubienia i tak bez końca. Wawer jest 45 polubień na 3 tysiące wyświetleń, film jego podany dalej, no i mało, około 50-60 polubień, ale jest, o, chyba jest Sypniewski nawet, tak, film podany przez Sypniewskiego, Marcin Sypniewski informuje, tak, znany motyw z kongresu partii w 2022 roku, 15 października, 2400 zasięgu, 10 polubień, słabizna, po prostu słabizna, zaangażowanie prawie że zerowe, ale jest w końcu post, dzisiaj dodany, z wystąpieniem posła Grzegorza Brauna, który wystąpił w TVP Rzeszów. Zasięg 23 tysiące i polubień 708. I oni się naprawdę niczego nie uczą. Oni się niczego nie uczą, naprawdę. No i jeszcze tutaj muszę powiedzieć, że był post dodany 6 godzin temu przez Konfederację z informacją o prezydium klubu poselskiego na 44 tysiące wyświetleń tego postu, tylko 363 polubienia. To jest no, słabizna, tak? Gdzie Brown przy 23 tysiącach ma 700 polubień, więc no, to już jest fajny wskaźnik, jak to wygląda, ale oni się niczego nie uczą. Oni dalej chcą być tacy niewyraziści, tacy no, tacy słabi. Sami. Otóż to. Zmierzamy do końca, bo zbliżamy się już do godziny naszej transmisji. Mamy o 3-4 minuty około, więc słucham, co jeszcze powiesz naszym słuchaczom. Głos oddaję tobie.
Ja myślę, że chciałbym się dowiedzieć i mam nadzieję, że ty też chciałbyś się dowiedzieć od twoich słuchaczy i naszych słuchaczy, ludzi, którzy nas w tej chwili oglądają, widzą, słyszą, czy ta formuła im się podoba i czy chcieliby więcej takich właśnie pojęć. Myślę, że w kolejnym odcinku, jeżeli formuła się przyjmie, moglibyśmy za kilka tygodni pewnie porozmawiać sobie o różnego rodzajach kreacjach, archiach,
bardzo
monarchiach, diarchiach,
bardzo ciekawy temat.
Plutokracjach, tak? Ochlokracjach właśnie, bo dobrze sobie powiedzieć, że my nie mamy żadnej demokracji, tak? Mamy ochlokrację i warto byłoby sobie o tym porozmawiać, myślę, kolejnym razem. Dlaczego nie mamy demokracji, tylko ochlokrację? Jaka jest różnica między tymi dwoma? I jak to się stało, że kiedyś demokracja była i co ona była? I skąd się wzięła? I co to jest ten demos? Bo demos to przecież nie wszyscy, tylko tam drobny procent i to jeszcze pod takimi restrykcjami, że większość ludzi i dzisiaj by ich nie spełniała.
Ja powiem tylko tyle, że tematy jak najbardziej tak i z chęcią o tych rzeczach, o tych zjawiskach i zagadnieniach porozmawiam. A jeżeli chodzi o opinie słuchaczy, no to oczywiście zapraszam również do wyrażania swoich opinii, czy to na Spotify, bo jest opcja wyrażenia opinii i wysyłania jej do podcastu, albo w komentarzach jawnie na YouTubie, Rumble, czy też w strefie Patrona. Jeżeli ktoś będzie chciał się wypowiedzieć w strefie Patrona, to takie komentarze też będą uwzględniane w trakcie audycji kolejnej, ale myślę sobie, że no 2-3 audycje byłyby potrzebne, żeby słuchacze mogli sobie wyrobić zdanie i wtedy my też będziemy mogli stwierdzić, czy ta słuchalność jest zadowalająca, ale powiem ci wprost, patrząc na...
Ty jesteś post. Tak. Ty mówisz mi, co robić, ja jestem.
Doskonale i dziękuję za zaufanie. Patrząc na transmisje równoległe, jest ich kilkanaście, to powiem ci, że to jest bardzo fajny wynik. I też patrząc na średni czas oglądania, nie będę zdradzał liczb, też bardzo fajnie to wygląda, jak na pierwszą audycję. I w ogóle jak na audycję wygląda, tym bardziej, że no, z podcastem Votum FM to bywa różnie. Raz jest kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, raz jest kilka tysięcy, raz jest kilkaset. Tutaj wpływ ma na to i systematyczność. Trudno zapanować nad audycjami, które są no, na żywo, tak, a nie przygotowywane wcześniej, bo część audycji po prostu wypada, a też no, tematy poruszane, tak? Jest różnorodność tematów i
tematy, SEO, tak, opisy, to wszystko ma
tak,
znaczenie.
Ale, ale tematy, chodzi tak. Tematy, że algorytm YouTube'a pewne tematy winduje do góry, a niektóre, znaczy nie wiem, czy można windować w dół, ale a niektóre po prostu odsyła. Tak, więc tutaj jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę algorytmu, ale no, będzie rozbudowywana też lista mailingowa. Zachęcam Państwa do zapisywania się na votum.fm. Państwo wejdą, zobaczą przycisk, żeby dołączyć do listy słuchaczy, zapisać się proszę i tak też będę się z Państwem komunikował. No, to powiem tak, ja jestem bardzo zadowolony z tej audycji, bardzo ciekawa i też nie nudna, bardzo no, interesujące wieści przekazałeś i ja tylko jeszcze Państwu przypomnę, że Jakub Grygowski mieszka na Wyspach Brytyjskich, więc on ma, czy nawet ty masz, Jakubie, taki ogląd rzeczywistości bardzo, bardzo realny, bo to, o czym mówisz, to już w Wielkiej Brytanii się wydarzyło i zmierza do Polski wielkimi krokami.
Widzisz, ty mówisz, że ogląd realny, wielu ludzi powie, że jak nie jestem w Polsce, to nie powinienem się wtrącać, a ja powiem, że jak ktoś widział obraz bitwa pod Grunwaldem na żywo, to wie, że stojąc pół metra przed obrazem nie dojrzy praktycznie nic. I żeby zobaczyć cały ogrom tego obrazu, trzeba odejść kawałek, tak, żeby go ogarnąć wzrokiem. I dopiero wtedy można podejść znowu bliżej i przyjrzeć się szczegółom. Zobaczyć kilka rzeczy, które na tym obrazie historycznie nie powinny się znaleźć, a z jakiegoś powodu się znalazły. Dlaczego?
Otóż to. I dlatego ja, być może za bardzo, ale nie sądzę, że za bardzo, że ludzie mogą uważać, że za bardzo, ale ja nie sądzę, że za bardzo. Uwielbiam naprawdę i uważam, że to jest coś bardzo cennego dla Polski, że Polska ma Polonię w wielu miejscach na świecie, bo czy ty z Wielkiej Brytanii, czy ktoś ze Stanów Zjednoczonych może spojrzeć z dystansu i też ostrzec Polaków mieszkających w Polsce, ale też no, ty za granicą zachowujesz tę polskość. I to jest moje twierdzenie. Czasami nawet bardziej niż Polacy mieszkający w Polsce, bo ty tę polskość pielęgnujesz i tak dalej. Czasami wrzucisz jakąś fotografię. I to widać też, tak? Tradycja, konserwatyzm i to ta cała otoczka, dbasz o to. To samo Polonusi w Stanach Zjednoczonych, a oczywiście są też tacy, którzy zatracają polskość i nie uczą na przykład dzieci języka polskiego, ale no, wy możecie ostrzegać nas, Polaków, mieszkających w Polsce. Uważam, że to jest skarb i powinniśmy czerpać z tego. I dlatego też stworzyłem audycję Kurier Polonijny, która jest póki co nieregularnie nadawana, ale będzie regularnie za niedługo, żeby właśnie też rozmawiać z osobami z zagranicy, żeby no, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami.
Bardzo fajnie.
Cieszę się. Bardzo.
A ja
się
jeszcze
słucham.
Polisz, bo wiem, że musimy kończyć.
Mów śmiało, mów jeszcze śmiało.
Z historycznego nawet punktu widzenia trzeba pamiętać, że ludzie tacy jak, no nie wiem, Mickiewicz, Słowacki, Chopin, Norwid, hrabia Krasiński oczywiście, Zygmunt hrabia Krasiński, oni wszyscy byli emigrantami. Ja, broń Boże, nie chcę się do tych wielkich postaci porównywać, ale oni niewiele by mogli zrobić, znaczy, ze swoimi możliwościami pewnie by zrobili dużo, ale bez wielu podobnie myślących ludzi na emigracji aż tyle by, wydaje mi się, nie zrobiło. Tak? I my jesteśmy właśnie tutaj tymi małymi żuczkami, którzy mają takim Norwidom, Chopinom, Krasińskim i innym pomagać i patrzeć na Polskę właśnie tak, jak oni wtedy patrzyli.
Już mogę teraz powiedzieć, że kolejna audycja będzie, nawet jeżeli słuchacze będą niezadowoleni, chociaż wątpię w to, że będą niezadowoleni, ale bardzo lubię twoje niecodzienne spojrzenie i takie właśnie wtręty czy wtrącenia właśnie z nawiązaniem do historii. Bardzo mi się to podoba, muszę powiedzieć. No bo tak, no Norwid, Mickiewicz, Słowacki, oni wszyscy byli emigrantami i no ich się nie mówi się o nich, bo oni byli za granicą, nie płacili podatków, to oni nie mieli prawa wypowiadać się o Polsce, tak, która jeszcze na domiar złego nie istniała. Więc no bardzo, bardzo fajne spojrzenie i celne, bardzo celne spojrzenie, bardzo mi się to podoba. Więc dobrze.
I znowu się ze mną zgadzasz, a powinieneś się ze mną nie zgadzać, bo na taki argument ja zapewne usłyszę albo przeczytam w komentarzach u ciebie, że przecież oni wszyscy wyjechali, jak Polska była pod rozbiorami, Polski nie było i byli wypchnięci z Polski przez naszych okupantów. Okej.
No, ale
oni byli,
ale mogli walczyć
bardzo często fizycznie, może z wyjątkiem Krasińskiego, który był bardzo bogatym człowiekiem i z paszportem sobie po prostu jeździł po całym świecie i jak pisał coś, to zwykle pod pseudonimem albo tak, żeby się nie za bardzo ujawniać, bo rzeczywiście jemu zależało na tym, żeby ten paszport zachować. Ale my też byliśmy wypchnięci. Nie wyjechaliśmy sobie, ja chcę teraz mieszkać gdzieś daleko od domu, od rodziny, od przyjaciół, od wszystkiego, co kocham, co mnie kształtowało od małego, od tego, gdzie się moi dziadowie, pradziadowie rodzili. Taka moja zachcianka, jest, ja wierzę. Nie, my tutaj wyjechaliśmy po coś. Wyjechaliśmy bardzo często właśnie dlatego, że w Polsce, z Polski zostaliśmy wygonieni przez nowych okupantów, którymi są socjaliści, demokraci wszelkiego rodzaju, ludzie, którzy nas okradają tak samo jak okradali wtedy, może z większą fizycznością okradali ludzi w czasie rozbiorów, ale teraz okradani są Polacy cały czas, tak? Okradani są przez wysokie podatki, przez regulacje, przez urzędników, którzy marnują czas. Ja jestem w Wielkiej Brytanii, ja urzędnika widziałem raz, kiedy musiałem sobie wyrobić National Insurance Number, czyli coś takiego jak nasz numer ubezpieczenia ZUS-owski. I to był jedyny raz, kiedy widziałem brytyjskiego urzędnika przez prawie 10 lat, które spędzam w Wielkiej Brytanii.
Chciałem cię właśnie pytać, jak długo jesteś?
W Polsce podejrzewałem, że widziałbym tych urzędników przynajmniej kilka razy w roku, przynajmniej. I na pewno nie byłyby to tak krótkie i przyjemne wizyty jak w tym przypadku. Tu mogę załatwić wszystko przez telefon, w Polsce nie. Więc my z dystansu widzimy, jakie rzeczy nas sprowadzają do tych krajów i co musi się w Polsce zmienić, żebyśmy wrócili. Zresztą tutaj są pomysły Korwina wprowadzone i działają w malutkim stopniu tylko, a już nam jest łatwiej zarabiać pieniądze, budować coś, tworzyć, bogacić się. I to nie po to tylko, żeby mieć te pieniądze, się nachapać na emigracji, czy dla wielu pewnie na zmywaku, powiedzą. Ale tak, nie po to, żeby tylko to mieć, tylko po to, żeby móc te pieniądze wykorzystać do powrotu do Polski, do budowania lepszej Polski. I co z tego, że ja zostanę w Polsce, gdzie będę zarabiać kilkakrotnie mniej niż tutaj, nie będę mógł przeznaczać tych pieniędzy, środków i czasu, bo nie będę ich miał aż tyle na działanie społeczne. Czy nie jest korzystniej, żeby właśnie wyjechać, zarobić, zbudować coś, zrobić i środki w ten sposób uzyskane wykorzystać do zbudowania czegoś dobrego? No przecież o to nam wszystkim powinno chodzić.
To prawda i znowu się muszę z tobą zgodzić. Może w kolejnej audycji nie będziemy się aż tak zgadzać, ale masz rację, jak najbardziej masz rację. No jesteście zarzewiem tej polskości za granicą i to jest taka moja ocena prywatna, że wy jeszcze trzymacie tę polskość w ryzach, ponownie użyję tego określenia, ale no, trzymacie za granicą tę polskość w ryzach, bo Polacy no, im, z każdym kolejnym rokiem w dużej liczbie stają się coraz bardziej zakompleksieni i patrzą coraz bardziej zachłannie lub też coraz zachłanniej na Zachód, tak? Nie widząc tych zagrożeń, a wy te zagrożenia po prostu widzicie. Dobrze, bardzo dziękuję i dziękuję za to potwierdzenie. Drogi Jakubie, dziękuję ci za wyrażenie zgody na wzięcie udziału w audycji, na pomysł na audycję, bo tutaj, szanowni państwo, pomysł z audycją i wyszedł od Jakuba i bardzo, bardzo dziękuję. Teraz będzie intro, znaczy albo outro, ale to samo, co było na początku, fragment muzyki i wtedy wyłączę transmisję, a proszę pozostań jeszcze na łączu, dobrze? Żebyśmy się mogli pożegnać.
Jestem.
Świetnie.
Jasne.
To bardzo, bardzo dziękuję, a państwa zachęcam do subskrybowania kanału. Dziękuję. Państwa zachęcam do subskrybowania kanału na YouTubie, na Spotify, do obserwowania profilu na Spotify oraz do dołączania do strefy premium. Są dwie możliwości dołączenia do strefy premium. Wszystkiego dowiecie się na, czy dowiedzą się państwo na votum.fm/premium i dołączenie do strefy premium wynosi, koszt takiego dołączenia do strefy premium tylko $5, więc bardzo dziękuję już z góry za wspieranie podcastu Votum FM. Szanowni Państwo, kolejna audycja może jeszcze w tym tygodniu, a na pewno w przyszłym. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego.
Votum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.